ale dzisiaj wyspani jesteście. Godzina jednak dużo znaczy. Moi drodzy, w co się ubrać? Prowokujące pytanie. Pytanie, które zadajemy sobie wszyscy. Zapisane jest też na dzisiejszych konspektach. Czy wszyscy je mają? Wszyscy, okej. Zadajemy je wszyscy każdego dnia. Niektórzy, tam brakuje jeszcze jednego konspektu, tak? To proszę jeszcze, Michale, aby... O, Mariusz, dzięki. Zgłaszajcie się śmiało. Zadajemy je wszyscy każdego dnia, nieraz wielokrotnie i to bez względu na płeć, wbrew utartym stereotypom. Jeśli powiedział, zacytowałbym pytanie, czy stwierdzenie, nie mam co dzisiaj na siebie włożyć, to pewnie bardziej byłoby to ograniczone do jednej kategorii płci naszej populacji. Ale nie do końca. Ja też często konsultuję swoją żoną, co mam ze sobą na siebie włożyć. I to wcale nie dlatego, że jestem taki bezradny, ale lubię rano słyszeć jej aksamitny głos. Moi drodzy, ubieramy się, przyjmując czy trzymając się jakichś konkretnych kryteriów. To, że akurat to zakładamy danego dnia, to wcale nie jest obojętne. Patrzymy na pogodę, myślimy o charakterze dnia dzisiejszego, charakterze spotkań. Niektórzy nawet kierują się własnym nastrojem, zakładając odpowiednie kolory swoich ubiorów. Niektórzy trzymają się wyłącznie kryterium tego, aby czuć się wygodnie, aby nic nie krępowało. Kryteriów jest całe mnóstwo. I pewnie wszystkie są dobre. Niektórzy ubierają się, ponieważ przede wszystkim mają na uwadze tych, z którymi przyjdzie się spotykać. No dobrze, ale co to ma wspólnego z naszym duchowym życiem? Co to ma wspólnego z Pismem Świętym? Przejdźmy więc do dzisiejszego tekstu. A zapisane on jest w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, wersety 10-18. Jestem pewien, że ten tekst, niektórzy to niejednokrotnie czytali. Przeczytajmy sobie najpierw ten tekst, a później porozmawiajmy i później też wyjawię motywację tego, dlaczego akurat dzisiaj ten tekst. Tytuł zrodził się, kiedy czytałem tekst, ale on został wybrany nie bez powodu. Efezjan 6, 10, 18 w nowym przekładzie, który właśnie się powoli kończy, jeśli chodzi o tłumaczenie, brzmi tak. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Moi drodzy, przyznacie pewnie to, co też napisałem pod spodem, że jest to prawda, że zbroja generalnie nie jest ani zbyt eleganckim, ani zbyt wygodnym ubraniem i nie nadaje się na każdą okazję. Zbroja generalnie nie jest ubraniem uniwersalnym, ale nie w przypadku Bożej zbroi, która opisana jest właśnie w tym fragmencie. Co o niej możemy powiedzieć na pierwszy rzut oka? Fajnie, że bierzecie długopisy, bo tam jest miejsce. Ja to miejsce już wypełniłem. Mogę wam na dowód tego pokazać w pokazaniu, jeśli ktoś chciałby coś ściągnąć ode mnie. Ale też chcę o tym powiedzieć. Otóż można ją nosić ze względu na porę roku, bez względu na pogodę, nastrój, okoliczności, płeć, wiek i tak dalej. Bożą zbroję może każdy nosić. Bożą zbroję można nosić zawsze i wszędzie. Można ją nosić bez względu na to, z kim przyjdzie nam się spotkać. Boża zbroja nadaje się na każdą okazję i każdy rodzaj spotkania. Będę mówił o rzeczach, które może na pozór od razu wydadzą nam się albo prozaiczne, albo oczywiste, albo może nawet dziecinnie proste. Ale moi drodzy, powoli będziemy przechodzić do konkretów. Chociaż jest zbroją, to jednak w niczym nas nie krępuje, nie ogranicza naszych ruchów, nie uwiera. Zapewniam was, że nie pocimy się w niej, ani też w niej nie marzniemy. Jest niezbędna, bo gwarantuje nam, co? Bezpieczeństwo, i to przez wielkie B. Dlaczego? O tym też za chwilę powiemy. I ochronę, najzwyczajniejszą ochronę, ale przede wszystkim właśnie to, Mariuszu, dzięki, co powiedziałeś, bezpieczeństwo. Najlepiej spełnia swoje zadania, gdy nosimy ją stale, gdy nosimy ją przez cały czas i zawsze kompletną, czyli ze wszystkimi opisanymi tutaj elementami. Biblijny tekst o Bożej zbroi, moi drodzy, nie jest przypowieścią, lecz bardzo ważną lekcją. Napisał tę część Pisma Świętego apostoł Paweł. Pisał ją wtedy, kiedy był w więzieniu. A w więzieniu często było tak, że groźnych przestępców trzymano na uwięzi. Strażnik uzbrojony siedział razem z więźniem, przykuci obaj tym samym łańcuchem. Będąc w więzieniu, nie wiem, czy akurat w tym momencie Pawłowi przyszła też ta okoliczność, ale na pewno takich żołnierzy, takich rycerzy, takich wojowników widział. I kiedy pisał o walce, którą toczymy każdego dnia, to właśnie ten obraz wydał mu się najodpowiedniejszy, ponieważ wszystko, czym wtedy dysponował Paweł i czym my możemy dzisiaj dysponować, właśnie można było identycznie, idealnie przełożyć na wygląd tego rycerza. Powtarzam, to nie jest przypowieść, chociaż częściej tą historię możemy spotkać w podręcznikach dla dzieci do szkółek niedzielnych i częściej ją można usłyszeć na szkółkach niedzielnych niż na kazaniach. Dlaczego dzisiaj o tym chcę powiedzieć? Ponieważ ten fragment, kochani, ma bardzo ważne znaczenie. W pierwszym liście Piotra 5:8 czytamy: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Dlatego dzisiejszy tekst zaczyna się słowami: W końcu, 10-11 werset mówi tak, w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Moi drodzy, i ten fragment, jak i fragment z listu, pierwszego listu Piotra, mówi o tym, że tak naprawdę w życiu toczymy nieustającą walkę. Tym bardziej, jeśli oficjalnie przyznałeś się do tego, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli Jemu oddałeś swoje życie, bo każde przejście na stronę Chrystusa jest klęską dla diabła, a on nie lubi przegrywać i szuka każdej okazji. Przy tym jest niezwykle inteligentny, bardzo bezwzględny i wyszukuje, wykorzystuje każdy element, kierując się nieraz wielkim podstępem. Te słowa przyszły mi na myśl w momencie, kiedy sam byłem próbowany. Otóż niedawno telewizja emitowała reportaż o Elizie w Ekspresie Reporterów. I po takich reportażach zazwyczaj jest, że sporo osób albo mailuje, albo dzwoni, bo autentycznie poruszeni są historią naszej córki i naszych zmagań. Tak samo było i tego wieczoru. Rozdzwoniły się telefony. Zadzwoniła też jedna pani i powiedziała w pierwszych słowach do mnie tak: proszę pana, ja mogę usunąć przyczyny choroby pana córki. Mówię sobie, super, będzie modlitwa. Ale zaraz dodała, dlatego potrzebowałabym datę urodzin, datę urodzenia pańskiej córki. Zaczęło coś mi dzwonić, coś nie tak jest. I ciągnąłem za język tą panią. A w jaki sposób chce pani zlikwidować przyczynę choroby mojej córki? Ona zaczęła opowiadać o bioenergoterapii, o różnych rzeczach, o mocach, że te moce mają zdolność usuwania tejże przyczyny. Wtedy jej powiedziałem, proszę pani, ja jestem człowiekiem wierzącym i popularnym językiem, powiedziałbym nawet wierzącym, praktykującym. I dla mnie jest jasne, że Bóg może uzdrowić. No to pani podłapała chyba to, że może wejść na jakiś temat, zupełnie będąc na innej płaszczyźnie. Powiedziała, no to jak jest pan wierzący, to tym bardziej lepiej pan mnie zrozumie. Przecież słyszał pan i wie pan o upadłych aniołach. Ja mówię, już się robi ciekawie. Mówię, jasne, że wiem o upadłych aniołach i wiem, że one mają potężną moc. Ona mówi, no właśnie. I te upadłe anioły potrafią związać człowieka w tej niemocy. Wiecie, wtedy usłyszałem głos Ducha Świętego, który powiedział mi, zadaj w tym momencie najważniejsze pytanie. I zapytałem tą panią wprost, proszę pani, czy wierzy pani, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jednorodzonym, który przyszedł na świat, wziął nasze grzechy, umarł za nie, a następnie zmartwychwstał i żyje teraz pośród nas swoim Duchem Świętym? Jej odpowiedź brzmiała, nie wierzę. Nie wierzę, żeby Boża moc tak potężna mogła zamieszkać w człowieku. To niemożliwe. Już, powiedziałbym, byłem w domu. Wiedziałem, że nie o to chodzi. I powiedziałem tej pani, że doceniam jej troskę, ale nie pozwolę, żeby mojej córce stała się jeszcze większa krzywda. Odniosłem się właśnie do tych upadłych aniołów i powiedziałem, że pani doskonale wie, bo sama pani mówi, że w życiu działają tylko, w świecie działają dwie moce. Moc szatana, zła i moc Boża. My polegamy na mocy Bożej i tylko ją przyjmę. Tą, która wychodzi z osoby Jezusa Chrystusa. Oczywiście była bardzo natarczywa i na siłę chciała nam pomóc, trzymając się swojej teorii. I w pewnym momencie powiedziała, przecież Pan doskonale wie, że jest napisane: proście, a będzie wam dane. Proście, a będzie wam dane. Więc ja jej powiedziałem wtedy: proszę pani, nie wiem, czy pani sama siebie słyszy, ale cytuję pani Chrystusa, którego autorytet pani w tym momencie przed chwilą zdeptała, odrzuciła. A więc jest pani nieautentyczna, jest pani nieszczera. Sama pani błądzi. I zakończyłem rozmowę, dziękując oczywiście za to, że zadzwoniła. Dlaczego o tym mówię? Oczywiście teraz rozumiecie, dlaczego ten fragment przyszedł mi na myśl. Ponieważ bez względu na to, jak długo chodzisz w Chrystusie, szatan nigdy nie odpuści. A wiecie, ja też jakiś czas temu powiedziałem, że jestem w stanie poświęcić wszystko dla zdrowia mojej córki. Długo nie czekałem na lekcję, żeby zdać sobie sprawę, że trzeba zważać na to, co się mówi. Bo nie byłem w stanie i nie jestem w stanie poświęcić zbawienia mojej córki. Nie jestem w stanie i tego nie zrobię, aby oddać jej duszę na pastwę zła. To właśnie wpłynęło na to, że wykorzystałem, miałem możliwość wykorzystać Boże uzbrojenie. I dlatego dzisiaj chcę, abyśmy wspólnie do tego fragmentu wrócili, bo to nie jest przypowieść. To jest bardzo poważna lekcja, którą warto sobie wziąć do serca i warto o tym pamiętać, korzystając z łaskawości naszego Pana. A zatem, moi drodzy, z jakich elementów zbroja ta się składa i jaką te elementy spełniają rolę? Otóż pierwsza rzecz, pas. Czyli co w tym fragmencie? Prawda. W Ewangelii Jana 8:31-32 czytamy: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Moi drodzy, na temat prawdy od wieków toczą się dyskusje. I jest wiele teorii na temat tego. Kiedy wbijecie sobie w internecie hasło, co to jest prawda, będziecie zaskoczeni ogromem informacji na ten temat. A każdy, kto pisze, uważa, że tylko on ma rację. Słowo Boże mówi o jednej prawdzie. Prawdą, którą jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, abyśmy właśnie w Jego osobie poznali prawdę, która wyzwoli nas. Z czego? Z objęć zła. Wyzwoli nas z grzechu, które nas wręcz skrępowało i związało. Musimy być wierni, trzymając się prawdy Słowa Bożego i stosować ją w naszym codziennym życiu. Nie tylko ją znać, ale budować na niej swoje życie. Prawda, którą poznajemy dzięki Chrystusowi, prawda, którą poznajemy dzięki Bożemu Słowu, ma autentyczną moc nas wyzwolić, ale tylko wtedy, kiedy wprowadzimy ją w czyn, kiedy zaczniemy według niej żyć, kiedy zaczniemy ją najzwyczajniej praktykować, a nie wsadzimy ją znowuż na półkę teorii. Nie wystarczy wiedzieć o Chrystusie, trzeba go znać. Nie wystarczy wiedzieć o zbawieniu, trzeba je przyjąć. Moi drodzy, prawda jest tym, czym skutecznie możemy walczyć z szatanem. Moja babcia była prostą kobietą, ale też była moim przedszkolem, gdyż nie chodziłem do przedszkola i moja babcia się mną opiekowała. I wiecie, dzisiaj, nieświadomy wtedy jeszcze tego, odkurzam sobie pewne myśli, które ona przy różnej okazji wkładała w moją głowę. I jedna z takich jej powiedzeń, niewymyślonych pewnie, bo one są, funkcjonują, mówi tak: a prawda w oczy kole. Moi drodzy, najbardziej w oczy szatana kole, czyli kuje, prawda o Chrystusie. Jeśli chcesz zadać mu ból, to mów o Chrystusie. Stój na stanowisku, że ja wierzę, tak jak w rozmowie z tą panią, ja wierzę w Chrystusa, w Jego moc, w zbawienie w Nim, w Jego ofierze. To jest dla mnie prawda, bo ta prawda mnie wyzwoliła. Ja tego doświadczyłem i tego się trzymam. Prawda to nie tylko prawdomówność, ale prawda to życie według zasad, które głoszę, do których się przyznaję. Bo wtedy dopiero to jest autentyczne i wtedy dopiero jest to cios w stosunku do naszego przeciwnika. Kolejny element Bożej zbroi to pancerz. A tym pancerzem według Pawła, który widać, że pisał to pod natchnieniem Ducha Świętego, to sprawiedliwość. Ktoś napisał tak, przeczytałem taką myśl, słowa nie są żadną ochroną przed oskarżeniami. Natomiast dobre życie jest. Świadectwo życia. To właśnie jak ty wprowadzasz życie. Na słowo jest zawsze słowo. Co zdolniejszy adwokat tak cię przekręci, że sam już nie będziesz wiedział nawet jak się nazywasz. Oni na tym robią potężne pieniądze. Dlatego jest ważne, aby żyć w sprawiedliwości Bożej. W 2 Koryntian 5:21 czytamy: On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Jeśli w naszym życiu nie ma przewinienia przeciw Bogu i przeciw człowiekowi, diabeł nie ma w co celować. On szuka najsłabszych punktów. Jeśli autentycznie oddałam czy oddałem swoje życie Bogu, to jak czytamy, Bóg wymazał nasz list dłużny. I moje życie w zbroi Bożej ma być budowane na sprawiedliwości. Ja nie mam prawa nękać innej osoby i ranić. Dlaczego? Bo to będzie rykoszetem wracać do mnie. Szatan wykorzysta zawsze tą sytuację. Jeśli zrobiłeś coś w swoim życiu, a uważasz się za ucznia Chrystusa, oddaj to Bogu jak najszybciej. Bo szatan za chwilę to wykorzysta, żeby cię zdołować, żeby cię stłamsić, żeby doprowadzić ciebie do samooskarżenia. A przecież Chrystus wyzwolił. Boża prawda wyzwala nas. Buduj życie na Bożej sprawiedliwości. Buduj życie na sprawiedliwości w osobie Chrystusa. To On chce być twoją mądrością. To On chce być twoją zdolnością rozeznawania złych rzeczy. Nie buduj życia na wątpliwych teoriach. Nie buduj życia na niesprawiedliwości, którą świat potrafi tak przykryć, żeby ciebie omamić. Załóż, zakładaj Boży pancerz. Chodź w sprawiedliwości. Buty. Kolejna istotna rzecz każdej zbroi, także i tej Bożej. Tutaj Paweł przyrównuje buty do głoszenia Ewangelii. A jest taki przepiękny fragment w Księdze Izajasza, ja go tutaj wypisałem. Mówi on tak, 52:10. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, która ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg jest królem. O, jak miłe są nogi na górach tego, który niesie dobrą nowinę. Moi drodzy, jeśli poznaliśmy prawdę o Chrystusie i o zbawieniu, to zakładajmy ją na siebie i idźmy głosząc pokój i uwolnienie właśnie w osobie Chrystusa. Zwiastowanie Ewangelii jest prowadzeniem natarcia na siły szatana. A jej owoce, owoce głoszenia Ewangelii, prowadzą do uszczuplenia jego szeregów. Kiedyś sam byłem po stronie diabła. To, że ktoś założył buty i głosił mi Ewangelię, pozwolił mi przejść na stronę Chrystusa. W tym miejscu, gdzie ja stałem, zrobiła się luka, której dobry stratek diabeł nie cierpi, nie lubi i będzie dążył do tego, abyś wrócił na swoje wcześniejsze stanowisko. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść. Czy kiedyś myślałeś o tym, że głosząc Ewangelię wcale nie musisz być postrzegany, bo to takie nasze może myślenie, postrzegany jako intruz, jako natręt. Ale Boże Słowo mówi, że nasze nogi w ten sposób są piękne, bo niosą pokój, bo niosą radość. Jeśli dzisiaj słyszysz Ewangelię, jeśli dzisiaj wiesz, że jeszcze nie zrobiłeś wszystkiego, aby być po stronie Chrystusa, to zacznij dostrzegać w tych, którzy głoszą Tobie Ewangelię, jako posłańców pokoju, nowego przymierza, posłańców radości wiecznego życia. To nie jest tani chwyt reklamowy. To jest prawda, która zapisana jest także w Biblii. Tarcza. Kolejny ważny element. Tarcza. Do tarczy przyrównał wiarę. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To też czytamy w Rzymian 1,17. Wiara w tym miejscu to pewne przekonanie, to pewność na temat Pana i Jego słowa. Kiedy palą nas pokusy, okoliczności są nam przeciwne. Kiedy atakują wątpliwości, które pojawiają się przecież w życiu. A statkowi naszego życia grozi rozbicie. To tylko wiara sprawia, że patrzymy w górę i mówimy: wierzę Bogu. Jeśli nie mam wiary, nigdy tego nie zrobię. I spowoduje to, że te wątpliwości będą narastały, że apatia będzie brała górę, że zacznę zamiast wzrastać się dołować, zamiast iść naprzód będę się cofał. Wiara jest gwarancją wytrwania. Wiara jest jak ta tarcza, która chroni mnie przed tymi pociskami, którymi atakowany jestem na każdym kroku. Moi drodzy, na każdym kroku, to przyznacie, że jesteśmy bombardowani informacjami, które mają na celu zmienić nasz punkt widzenia. Mają na celu odwrócenie nas od osoby Chrystusa. Czynią to ludzie pod pozorem dobrych rzeczy, dobrych uczynków. Ale dobrymi czynami wybrukowane jest piekło. Wiele osób, które podejmuje niby obronę uciśnionych, robi to w imię wzrostu własnej popularności. Niestety taka jest prawda. Tylko jedna osoba tego nie robiła. Jezus Chrystus, który przyszedł autentycznie, aby być niewinny, a potem dać się ukrzyżować za nasze winy. On to zrobił z miłości, o której dzisiaj brat Janusz przypomniał w Jana 3,16, że Bóg tak umiłował świat. A dalej ten fragment mówi, że Bóg też nie jest zainteresowany tym, aby nas karać, aby dokonywać sądu, ale nas zbawić. Czy wierzysz w to? Jeśli w pełni to wierzysz, to znaczy, że bierzesz do ręki tarczę. I ta tarcza jest o wiele potężniejsza niż cały amerykański projekt tarczy antyrakietowej. Jeśli jesteś człowiekiem wiary, to tak jak w Rzymian napisane jest, z wiary żyć będziesz. To będzie twoja gwarancja przetrwania wszystkiego, co może nas spotkać. To wiara będzie powodowała to, że będę w stanie w najróżniejszych, trudnych sytuacjach otrząsnąć się, zwrócić wzrok ku niebu i powiedzieć: wierzę Bogu i wiem, że On jest w stanie przez to mnie przeprowadzić. No i wreszcie hełm, którą zakłada rycerz, aby się chronić, aby chronić swoją głowę. Hełm czy kask, który zakłada nawet motocyklista, aby podnieść swoją szansę przeżycia w wypadku kolizji. W Izajasza 59:17 czytamy: przyoblógł się sprawiedliwość jak w pancerz, i uwaga, i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Hełm zwycięstwa, zbawienie. Zbawienie jest zwycięstwem. Jeśli dostępuję zbawienia, to znaczy odniosłem spektakularny sukces. I to jeszcze nie ja to osiągnąłem, ale zostało mi to darowane właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, jak zagorzała bitwa toczy się wokół nas, nie upadamy na duchu, gdyż świadomość realności zbawienia staje się dla nas faktem osiągniętego sukcesu. Świadomość realnego zbawienia staje się faktem. Czy wierzysz w zbawienie? Czy wierzysz, że to zbawienie jest osiągalne? Czy też wierzysz, że jesteś zbawiony? Ta świadomość staje się hełmem. Rzymian 8:31 mówi tak: czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Jeśli przyjąłem zbawienie, jeśli oddałem swoje życie Chrystusowi, to jestem w szeregach Bożych. Najpotężniejszego króla w całym wszechświecie. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Będzie ich mnóstwo, ale oni będą niczym pył na wietrze, bo Bóg ma moc nas ochronić. Ale pod warunkiem, że chodzę w hełmie zbawienia, że zbawienie jest moim udziałem, że uwierzyłem w Chrystusa i żyję według Jego zasad, że nie porzuciłem tego i nie spowodowałem, że jakakolwiek apatia spowodowała, że się wycofałem, że zaczynam może unikać nawet kontaktów, zaniedbuję czytanie Bożego Słowa, że coraz rzadziej bywam w kościele. To są rzeczy, które powinny zbudzić refleksję, bo to znaczy, że odkładam elementy Bożej zbroi. A rycerz chroniony jest tylko wtedy, kiedy ma wszystko na sobie. Wyobraża sobie rycerza przepięknie ubranego, ale który zapomniał zabrać miecz? Albo tego, który ma miecz, ale zapomniał o tarczy, albo nie założył hełmu. Jego szansa przetrwania na polu walki maleje coraz bardziej. Miecz to Słowo Boże. Łukasza 4:1-13, nie będziemy tu czytać, to jest, i w Mateusza jest to opisane, to jest czas, kiedy Jezus poszedł na pustynię po chrzcie i był kuszony przez diabła. Tutaj warto sobie zadać pytanie: jeśli Jezus był kuszony, to czemu mnie diabeł mnie miałby oszczędzić? Ale też, jeżeli Jezus miał moc odepchnąć od siebie szatana, to jeśli On żyje we mnie i jestem w stanie powiedzieć za Galacjan 2:20, oto nie żyje już ja, ale żyje we mnie Chrystus, tą samą moc będę i ja miał. Jezus zwyciężył na pustkowiu zmagania z szatanem, cytując odpowiednie fragmenty Słowa Bożego, które Duch Święty dał mu na tą okoliczność. Słowo Boże nie oznacza tutaj całej Biblii. Zobaczcie, Pan Jezus, jak go szatan atakował, to mówi: tu siadaj, a ja ci teraz zacytuję od pierwszej Mojżeszowej do końca. Nie. On atakował pociskami, mieczem odpowiednich fragmentów. To jest także nasza umiejętność. Ale jeśli nie znam Bożego Słowa, trudno znaleźć odpowiedni fragment. Czytaj Boże Słowo. Miej je ze sobą. W różnej postaci. Dzisiaj ta technologia pozwala to, że możesz go mieć w telefonie komórkowym, możesz mieć w jakimkolwiek urządzeniu, ale też w wersji książkowej. Nigdy nie wychodzę z domu, moi drodzy, nigdy nie wychodzę z domu bez Biblii, jakiejkolwiek postaci. Bóg daje sposobność do tego, aby wykorzystać Boże Słowo i daje odpowiedni fragment na to. Ale nasz ruch polega na tym, że to Słowo muszę mieć, muszę je czytać, muszę je wprowadzać w życie. Inaczej mogę je mieć, mam przywilej jego posiadania, jego poznania, jego stosowania w życiu. To jest Boży miecz. I Chrystus, cytując trzy fragmenty z Bożego Słowa, zadał szatanowi takie rany, że odpuścił, odszedł. Chrystus powiedział, że nie będziesz wystawiał Pana Boga na daremno, nie będziesz Go kusił. Nie samym chlebem człowiek żyje. Moi drodzy, miecz, Słowo Boże. Ale też jest mowa o modlitwie. Ostatnia część tego fragmentu mówi o modlitwie. Modlitwa nie została tutaj wymieniona jako część zbroi, ale nie przecenimy jej znaczenia, nazywając ją modlitwę atmosferą, w której żołnierz, dobry żołnierz, musi żyć i oddychać. Modlitwa musi być nieustanna, to znaczy nie sporadyczna. Musi stanowić przyzwyczajenie, wręcz odruch bezwarunkowy, nie pojedyncze wydarzenie. Modlitwa musi być szczera, nie polegająca na recytowaniu wyuczonych form. Modlitwa ma być rozmową. Modlitwa jest formą autentycznego, naturalnego, realnego kontaktu z Bogiem. Czy rozmawiam z Bogiem w modlitwie? Czy jestem w tym szczery? Czy robię to regularnie? Czy przy każdej okazji szukam kontaktu z Bogiem? Modlitwa jest powietrzem. Modlitwa jest atmosferą. Modlitwa jest tą przestrzenią, w której funkcjonuje jako dziecko Boże. Boża zbroja, którą opisał apostoł Paweł, to jest to, co mam przywilej nosić na sobie. Ale czy z niej korzystam? I tutaj zastosowanie. Trzy rzeczy. Po pierwsze, napisałem, nie chodź nagi duchowo. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to zakładaj na siebie każdego dnia zbroję i z niej korzystaj. Jeśli nie jesteś jeszcze uczniem Chrystusa, jeszcze nie oddałeś Mu swojego życia, to pozwól, aby On cię odział, aby On cię ubrał, aby na początek mianował cię swoim gierunkiem, abyś stał się pełnym rycerzem. Daj możliwość Bogu dania tobie wszystkich elementów do tego, żeby pokonać swoją słabość. Sam jej nie pokonasz. Jakkolwiek byś się zaparł, to zawsze znajdzie się ten element, który zrujnuje wszystko. Myślę, że jeśli próbowałeś to kiedykolwiek, to rozumiesz to i się ze mną zgodzisz. Że prób podejmowaliśmy setki, a ile razy było niepowodzenie. Nie chodź nagi duchowo. Bóg oferuje tobie całą zbroję. Druga rzecz to noś także cały duchowy ekwipunek. Przywdziewaj na siebie zbroję zawsze w komplecie. Nie zapomnij miecza, nie zapomnij tarczy, nie zapomnij hełmu. Bądź kompletnie uzbrojonym wojownikiem Chrystusa. Wtedy masz gwarancję, że szatan będzie ryczał dookoła, ile wlezie, ale drogi do ciebie nie znajdzie i ciebie nie pokona. Bądź czujny i bądź zawsze kompletnie odziany. Korzystaj z wszystkich przywilejów, co znaczy być kompletnie odziany. Pielęgnuj swoją wiarę. Pielęgnuj swoje życie z Chrystusem. Czytaj regularnie Słowo Boże. Staraj się zapamiętywać pewne fragmenty na pamięć. Nie tylko czytaj Słowo Boże, ale także je rozważaj. Uczestnicz w spotkaniach grup domowych czy zborowych, jakikolwiek, regularnie. Módl się każdego dnia i przy każdej sposobności. Wszystko staraj się konsultować z Bogiem. Jeśli to będziesz robił, to będziesz kompletnie uzbrojony. Ale pamiętaj, to uzbrojenie daje tylko nasz Pan Bóg, Ojciec, który nas ukochał i posłał swojego Syna, aby zmarł za swoje grzechy i zostawił to uzbrojenie. I trzecia rzecz do nas wszystkich. Bądźmy czujni. Nie dajmy się podejść. Wiecie, to doświadczenie po tym reportażu na nowo obudziło we mnie czujność. I kiedy odłożyłem telefon, pierwsze co zrobiłem, to modliłem się do naszego Pana, dziękując, że nie dałem się podejść, że nie pozwoliłem, aby cokolwiek złego zaczęło dziać się w naszym życiu. Pan dał właściwe słowo w właściwym momencie, ale dlatego, że tego dnia też przywdziałem Bożą zbroję. Następnego ranka miałem kolejny telefon. Znowu kobiecy głos. Chyba kobiety są bardziej wrażliwe. Faceci też się kontaktowali, ale mailem. Głos bardzo podobny do tej kobiety. I zaczął się w podobny sposób. Ale w tym głosie było drżenie. Po krótkiej rozmowie okazało się, że to siostra w Chrystusie, która 3 lata temu oddała swoje życie. Bóg je zmienił diametralnie. Założył na nią Bożą zbroję. Uwolnił ją od alkoholizmu. A była osobą, która miała nawet wszytą tabletkę i mimo to piła. Nie mogła sobie poradzić. Bóg ją dotknął. I powiedziała, że takie fajne świadectwo, potem modliliśmy się. Zupełnie inny charakter rozmowy. Bóg też daje odpowiedź. Może to była próba, nie wiem. Ale powiedziała też bardzo fajną rzecz, którą odczuła to na swoim życiu. Dzisiaj po 3 latach jest uwolniona z wszystkiego. Ale, mówi, dokonywało to się etapami. Miała wyobrażenia o tym, że jeśli odda Bogu swoje życie, to pstryk, wszystko jest okej. I to prawie nie popchnęło ją jeszcze w gorszą zgubę. Pewne rzeczy dokonywały się etapami. I kiedy modliła się do Boga, dlaczego jeszcze jest u mnie to? Bóg jej powiedział, nie pytaj dlaczego, tylko ufaj mi i dziękuj mi każdego dnia. Zacznij koncentrować się na mnie, a nie na swoich problemach. Moi drodzy, to co napisane jest, bądź czujny, to jest też. Nie koncentruj się na swoich problemach. Dlaczego? Bo te problemy przejmą kontrolę nad tobą i nad twoim myśleniem. Jeśli coś dzisiaj cię zniewala, coś dzisiaj cię krępuje, coś dzisiaj, nie wiem, burzy twoją harmonię, tak? Burzy twój spokój. Zwróć się do Boga i skoncentruj się na Nim. Nie koncentruj się na problemach i nie rozkładaj je na części pierwsze, bo one pochłonią twoją uwagę, zabiorą ci czas, a same się nie rozwiążą. Oddaj to Bogu i wejdź w Jego otoczenie. Zacznij oddychać Jego atmosferą. Oddaj Mu swoje życie i pozwól, aby On nim kierował. Każdego dnia, w każdej chwili zakładaj na siebie pełną Bożą zbroję. Amen.